byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.
No i mamy 2 minuty po 20:00, czas więc na audycję Gramy na Maxa, na audycję o grach wideo, komputerowych, mobilnych i wszelakich. Przed mikrofonem Mateusz Widut, a razem ze mną w studiu jest...
Patryk Ciesielka, Wiktor Tarapacki.
Cześć panowie, co tam u was słychać ciekawego?
Zapomniałem ustawić mikrofon, ale już zaraz będzie gitara. Już jest, teraz ciekawego, tak, grałem sobie przed wyjściem.
Na przykład w co?
Na przykład w Ghost of Tsushima, bo teraz cały czas ogrywam tą grę i... No powiem szczerze, przechodzę ją drugi raz. Poprzednio scalakowałem ją na koncie Gramy na Maxa. Teraz była promocja z dodatkiem. Dodatku nie przechodziłem, więc fajnie. Ale uznałem, że no zanim przejdę do tego dodatku, to fajnie by było pamiętać, co tam rzeczywiście jest w tej grze. No i znowu będę przechodził na 100% i prawdopodobnie będę robił platynę, bo gra jest, no jest świetna, tak? Jeżeli ktoś poszukuje otwartego świata, RPGa, w klimatach Japonii i można grać samurajem, ale tak naprawdę nie tylko, bo to jest trochę ninja w pewnym momencie, więc no to nie sądzę, żeby znalazł lepszą grę. Trzeba mieć tylko PlayStation, tak? 4 albo 5, bo też...
Poczekamy jeszcze można... troszkę, to Assassin będzie takim Ghost of Tsushima.
Nawet bym powiedział odwrotnie, Ghost of Tsushima jest trochę jak nowe Assassiny, co mnie trochę też, że trochę mnie to zmęczyło, nie?
Tsushima nie jest jak Assassiny, bo ma wiele ciekawszych rozwiązań, ma dużo fajniejszą walkę. Jednym z takich ciekawszych rozwiązań jest to, że nie mamy minimapy, czyli musimy się tak naprawdę kierować za wiatrem bądź za tym, co nam powiedzą ludzie, jak tam chcemy. No i to jest duża zmiana, bo nie patrzymy się cały czas w ruch ekranu, tylko patrzymy się, gdzie jedziemy, a nie patrzymy się na ten punkcik, co się przesuwa po tej minimapie, przez co możemy docenić świat, który nas otacza, a świat jest bardzo ładny, po pierwsze, to jest ekskluzyw na PlayStation, także jak już wiemy, ekskluzywy na PlayStation rzeczywiście no dają rady, jeżeli chodzi o grafikę, tak? No niestety nie mam PlayStation 5, obstawiam, że tam w ogóle jest niesamowicie. No aczkolwiek już na zwykłym PS4 robi to niesamowite wrażenie, więc jak ktoś ma zwykłe PS4 i chce sobie pograć, to nie ma problemu. No i tak jak powiedziałem, no jeszcze ta walka, no kurde, walka jest super. Nie mamy lokowania na przeciwnikach, co jest takie dość rzadkie teraz. No możemy zrobić sobie postać w taki sposób pod koniec, jak już wszystko ulepszymy, że pokonujemy przeciwników na 2-1 cios, więc tutaj walka wtedy wygląda bardzo dynamicznie i czujemy tą moc, szczególnie, że nie rozwijamy naszej postaci tylko przez to, że ją ulepszamy gdzieś tam jakimiś perkami i tak dalej, co jak najbardziej daje dużo możliwości, ale rzeczywiście uczymy się sami ciosu przeciwników, jak wyglądają, jak markują ciosy, szczególnie jak gramy na najtrudniejszym poziomie trudności, tak jak ja. Więc no tam są 2 ciosy i leżymy, tak? Nieważne w którym momencie gry, nieważne co zrobimy, no chyba, że tam mamy jakiś pancerz od życia, no to 4 ciosy, powiedzmy. ale no gra jest naprawdę wtedy ciężka i rzeczywiście wymaga od nas tego, żebyśmy wiedzieli, co robimy, jak robimy i żebyśmy nie popełniali błędów, więc no dynamiczna walka z próbą uniknięcia jakiegokolwiek obrażenia, no to jest coś fantastycznego i świetnie to wygląda na ekranie i my, jak nam się uda, załóżmy jakiś taki jeden obóz zniszczyć z Mongołami, no to czujemy się niesamowicie potężni, więc no grę zdecydowanie polecam każdemu, kto jeszcze nie grał i kto lubi otwarte światy.
Zastanawiam się, dlatego że mieliśmy te 2-3 tygodnie temu pokaz PlayStation, no i do tego czasu też pojawiało się wiele plotek o kolejnej części Ghost of Tsushima, no i pytanie, dlaczego nie zostało jeszcze zapowiedziane, co się dzieje, no bo wydaje się, że Sucker Punch, czyli studio odpowiedzialne za ten tytuł, no na pewno tworzy dwójkę. Jestem wręcz przekonany, no bo co by mieli robić innego, no bo wcześniej odpowiadali za Infamousy, ale ta marka chyba już trochę już porzucona i zapomniana. Tak, wydaje mi się, że Ghost of Tsushima 2 to byłby naturalny krok, żeby stworzyć.
Tak.
I nie wiem, może w przyszłym roku coś więcej usłyszymy, albo też czeka nas na przykład na The Game Awards w grudniu zapowiedź.
Znaczy miejmy nadzieję, no i miejmy nadzieję, że ta gra jak wyjdzie, to będzie dobra, a jak ma wyjść i nie być dobra, to niech w ogóle nie wychodzi, bo zdecydowanie można się nacieszyć jedynką i ja gram drugi raz już po jakimś czasie i zdecydowanie sprawia mi to przyjemność, a nie chciałbym zostać z takim niesmakiem, tak, bo i te postaci są takie, które pamiętamy, rzeczywiście wiemy, jakie postaci tam są, nawet jak po latach gdzieś to zapyta ktoś, kto tam był. Tak, no to na pewno wymienimy ze dwie, ze trzy postaci, czego nie można powiedzieć o Horizon na przykład jedynce, bo tam te wszystkie postaci były tak płaskie, że to aż szkoda gadać. No i mówię, no też głupio by było, żeby zrobili dokładnie to samo w dwójce, co jest w jedynce. Mam nadzieję, że tworzą co jakoś bardziej rozbudowany ten system walki, który tak naprawdę nie jest jakiś ciężki i brakuje mi czegoś takiego jak w Batmanie, że mamy jakieś takie ciosy, żeby generalnie przejść grę, to możemy klikać kwadrat i trójkąt, jak ktoś atakuje, a dodatkowo mamy te wszystkie gadżety, którymi możemy zrobić sobie takie combo, więc coś takiego byłoby na pewno fajne w tej grze i na coś takiego czekam. No a świat, no jak to będzie Japonia, no to ona będzie ładna, tak? No tutaj ciężko będzie to zrobić
na pewno ładniejsza, no bo już na PlayStation 5, tak?
No tak.
Wydaje mi się, że na starą generację już to nie powstaje, tym bardziej, że
raczej
zarówno nie. Microsoft, jak i Sony już odcinają się tak nawet w wypowiedziach, że już kończymy robienie gier na PlayStation 4, Xboxa.
Ale i tak długo pociągnęli tą generację.
To prawda, ale też wydaje się, że to przez te wszystkie czynniki światowe i pandemia,
podzespoły,
jakieś kryzysy i tak dalej. Chociaż też ważna informacja, w Polsce będzie montownia półprzewodników dla Intela i procesorów, tak więc będziemy mieli Intel i5 Made in Poland możliwe. Tak,
pod ręką będzie.
Pod ręką, tak więc w sumie miejmy nadzieję, że więcej takich problemów, jak mieliśmy z konsolami, nie będzie. Wiktorze, a ty w co się zagrywasz?
Dosłownie przed audycją grałem sobie Cywilizację 6. Chyba w końcu znalazłem cywilizację, która mi odpowiada w rozgrywce i jest to Montezuma, aczkolwiek zobaczymy, bo jeszcze tej kampanii nie dociągnąłem do końca.
A jakiś Evercade chociaż? Coś był?
Tak.
Powiedz mi, jak już jesteś, to musisz powiedzieć o tym Evercade.
Z Evercade'a ostatnio sobie o wiele częściej siadam do składanek Atari, bo szykuję właśnie z tego materiał na swój kanał, ale skupiłem się ostatnio na grze Yars Revenge oraz jego pochodnych. To jest gierka z lat 80. na Atari 2600 oczywiście, którą stworzył ten sam człowiek, który odpowiada za niesławne E.T. To, które niby tam pogrążyło całą branżę gier. W każdym razie Yars jest niesamowicie grywalny, pomimo tego, że dzisiaj wygląda, krótko mówiąc, prymitywnie lub też brzydko.
Przepraszam, że się zawiesiłem, ale właśnie chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Mam nadzieję, że może Bartek to nam wpisał i pokazał, bo również jesteśmy w wersji wideo, powiedzmy. Gramy na maksa, możecie nas nie tylko słuchać, ale także jak wejdziecie na YouTube, wpiszecie Gramy na maksa, to tam jesteśmy live z świetną miniaturką. Wiktorze chyba wybrała opcja trzecia tak naprawdę, jak widzę.
Tak,
taka, w której ty się jednak denerwujesz.
O, tak.
Na to, że musisz robić kolejną miniaturkę. A z nami na czacie też tam się znajdują między innymi Dawid, Icon, Doniu, Bobby Mac, Romi, Lemur, Krylo, Absyrtos oraz Diksiewicz. Tak więc witamy wszystkich serdecznie. W dzisiejszej audycji będzie sporo, bo przede wszystkim całkiem pokaźna i długa recenzja Diablo 4 i tutaj będąc w klimacie ze światów pojawi się Paweł Typiak razem z Mateuszem Zdanowiczem i pod koniec dzisiejszej audycji jakieś ostatnie 20 minut poświęcimy na to, żeby oni się zmaterializowali tutaj i wtedy posłuchacie, co mają do powiedzenia o Diablo 4 i posłuchacie też, jaką dosyć kontrowersyjną opinię wydali i kontrowersyjną ocenę, ja bym to tak nazwał. A także nie wiem, czy to do końca będą recenzje, ale porozmawiamy sobie o Amnezji, The Bunker oraz o Layers of Fear 2023, bo Layers of Fear już wyszło chyba w 2016 roku, później była dwójka, a teraz mamy 2023 wersję, po prostu Layers of Fear.
Pierwsza część nie nazywała się Layer of Fear? Czy jakoś tak? W sensie bez eski na layers?
Możliwe.
Nie mam pojęcia. Teraz to się zacząłem zastanawiać.
Widzisz i zrobiłeś zagwozdkę. Ale możliwe, że...
Tak, szybki research naszych techników.
Wszędzie
zaraz będziemy wszystko wiedzieć.
Z S, ale też coś takiego widziałem. Tak czy inaczej, ciekawy, bardzo ciekawe połączenie remake'u nowej gry, Reimagine i można powiedzieć, że są to gry, które były, ale też gra nowa i to połączone w takim dość kontrowersyjnym sposobie. Ważę słowa, bo więcej o tym będzie za chwilę. A zanim do tego dojdziemy, to może tutaj spojrzymy na newshota, będąc już w tej paczce tutaj przed mikrofonami. I tu Anika nam przygotowała trzy newsy. I zaczniemy od pierwszego. Nicolas Cage w kolejnej grze, bo mieliśmy na pokazie, co to było? Xboxa?
A to nie było na Game Awards, to było na... Game Awards. Summer Game Fest.
A właśnie, na Summer Game Fest tam było o Daylight, Dead by Daylight, to, że będzie dodatkowym... dodatkową postacią, która zarówno nie będzie też miała swojej animacji, w ogóle rozmowy, więc to było dziwne. Po prostu dostaniemy twarz Nicolas Cage'a, ale...
Czyli będzie mod na inny model postaci.
Tak, tak. I to już jest super.
Ale w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, w jaki sposób on przedstawił to, jak dostał się do tej gry. Że mu ktoś w rodzinie powiedział, że jest taka gierka i tam się zgłosili do niego i czy tam on się zgłosił do nich i koniec końców ktoś z jego rodziny będzie mógł biegać za wujkiem albo wujek biegać za nim.
Tak, tak. To zresztą chyba było nawet podczas prezentacji, tak, że on to opowiadał o tym, że w sumie to on nigdy nie wiedział ani nic, ale jeden z tych...
Kolejna osoba po... ale Alu Pacinie, który jest zapraszany i mówi, że w sumie to on tak nie za bardzo w grach, ale...
Ale bardzo fajnie się zaprezentował, ale dodatkowo do tego wszystkiego sieć ponownie zawrzała, bo na profilu Hideo Kojimy, czyli półboga gier wideo, pojawił się pod zdjęciem z Nicolas Cage'em. No i tutaj pytanie... Zazwyczaj tak Hideo Kojima trochę wskazywał, że takie postacie, które tam wrzuca i robi sobie z nimi zdjęcie gdzieś w studiu, no to zazwyczaj też trafiają później jako modele do gry. To pytanie, czy w Death Stranding 2 Nicolas Cage się nie pojawi?
Jeżeli się pojawi, to ja mam nadzieję, że jeszcze jedna taka polska piosenkarka się pojawi, bo też było zdjęcie, Kojima robił zdjęcie, że znalazł jakąś jakąś piosenkarkę właśnie polską. I...
Tak, to jakaś muzyka alternatywna. Tak, tak, tak. Takie bardzo niszowe sprawy, nie obrażając, ale niszowe. Ja nie znałem, mówię tylko z perspektywy swojej.
Poznałem przez
ale
wideo.
W sensie nie jest to poziom sławy Nicolas Cage'a, nie?
Tak.
Aczkolwiek po Kojimie wydaje mi się, że możemy wszystkiego się spodziewać teraz, szczególnie, że ma swoje studio, które nazywa się jak inne studio. Także no.
Patryku, czekasz na Dead Cells? Grałeś Dead Cells?
Nie grałem w Dead Cells, aczkolwiek na pewno będę grał ale w najbliższej przyszłości.
Nic się nie stanie, bo nie musisz grać, bo kolejne Dead Super. Cells powstaje, ale nie jest to gra, tylko będzie serial Dead Cells. I nad produkcją pracuje zespół odpowiedzialny za animowane zwiastuny do gry oraz francuskie studio Bobby Fils oraz Animation Digital Network. Serial pojawi się w formie 17-minutowych odcinków i premiera zaplanowana jest na przyszły rok. Tak więc dla wszystkich fanów Dead Cells taka fajna informacja. Jeszcze fajniejsza informacja to to, że trwa Steam Next Fest, więc jeśli lubicie potestować gry, to w ramach tego wydarzenia jest całkiem sporo dem do ogrania zupełnie za darmo. I tutaj już cytuję, wielu twórców prowadzi także w tym czasie transmisję na żywo, można więc pogadać z twórcami, pooglądać rozgrywkę, grać i dodawać do list życzeń do woli. Największą popularnością cieszy się Lies of P, gra z gatunku Souls-like na kanwie powieści o Pinokiu, przepraszam, przeniesionej w mroczną i majestatyczną stylistykę czasów Belle Époque. Lies of P niemal nieprzerwanie znajduje się na szczycie listy najpopularniejszych, najczęściej dodawanych do listy życzeń gier i gier z największą ilością aktywnych graczy grających w to demo. Lies of P się pojawi w połowie września, a sam Steam Next Fest jest od wczoraj i potrwa do 26 czerwca, tak więc jeśli jeszcze macie tydzień. Z takich ciekawszych tytułów to polecam sprawdzić sobie grę, którą chyba wydaje Eleven Bit Studios, czyli The Invincible, czyli gra oparta na świecie Stanisława Lema. Tak więc fajnie to wygląda. Też jest chyba na szczycie tych rankingu dem. Ja grałem tylko w Lies of P i mi się nie spodobało.
No, ale zainteresowanie było już duże nawet na Gamescomie, jak byliśmy, tak, bo tak. Wtedy kolejki były niesamowicie długie. Szczególnie,
godzina, dwie?
Tak, szczególnie, że było to tylko na jednym komputerze puszczane, mimo że były dwa i do jednego nie było kolejki, bo tam było jakieś inne demko. A no na tą drugą już były kolejki, że Marcin chyba czekał godziny, gdzieś tam na coś nie poszedł, tak. Albo na coś się tam spóźnił, no bo musiał pograć. No i on był zachwycony, więc tutaj już są dwie różne opinie. No to ja zagram sobie i za tydzień pogram.
A to proszę, proszę. Wiem, że też Paweł Stachyra planuje ograć, tak więc będzie szersza opinia. Dla mnie to jest bardzo archaiczny Souls-like. W sensie sama mechanika gry, uniki, odskoki i blokowanie jest zrobione tak siermiężnie, że brakuje tej plastyki w tej całej walce, przez co czuje się jakby ta gra trochę sztucznie zawyżała sobie poziom trudności. Sam setting, świat, otoczenie, narracja prowadzona jest super, tak? Ale to też, no wiadomo, że to jest klasyczny Souls-like, czyli przechodzimy dookoła jakimś korytarzem, żeby dojść do bossa, go zabijemy, to otworzy nam się przejście, które zaraz mieliśmy, gdzie zaczynaliśmy poziom. No to klasyczna taka struktura. Fajnie to wygląda, jakby wszyscy nasi przeciwnicy to są lalki, tak? Takie manekiny, no bo też wiadomo, my gramy Pinokiem, to są Puppet Masters i tak dalej. Wygląda intrygująco, chętnie bym pograł dłużej, ale irytacja wzięła górę. Niestety. To, tak więc to było, w co ja ostatnio grałem, tak przy okazji. I czy coś jeszcze mamy? Aha, nowe zakończenie w Cyberpunku. Nadchodzi dodatek Widmo Wolności, otworzy nam drogę do kolejnego zakończenia głównej historii. Wiąże się to z przedstawionymi w dodatku nowymi postaciami i fabularnymi drogami. Poza tym na graczy czekać będzie ogrom zawartości pobocznej. Dla przypomnienia, premiera dodatku jeszcze w tym roku, 26 września, ja też widziałem grę w ruchu, bo na tym Xbox Fan Fest w Warszawie wybierali kilku graczy. Mnie nie wybrali, ale widziałem, jak grali i mogłem zobaczyć, jak ta gra działa i wygląda.
Ale to już tak potwierdzono, że nowe zakończenie, czy to tylko takie plotki, które...
Nie, potwierdzono i jest w wielu wywiadach, dlatego że ten dodatek jakby będzie się opierał o jakby trochę wytłumaczenie tego, skąd w naszej głowie Johnny i tak dalej, i tak dalej. Jakby nie chcę tutaj zdradzać za dużo, ale chyba pozwoli nam na pozytywne zakończenie jakby historii. Dobra. I w ogóle to nie będzie taki dodatek a la dodatek, że wchodzimy gdzieś w oddzielną mapę i mamy mnóstwo misji, oddzielna historia. To będzie jakby rozszerzenie gry, takie dosłowne.
Wiadomo, tam dosłownie była jedna dzielnica tak niespecjalnie wykorzystana w rozgrywce i będzie możliwość tam nieco bardziej zagłębić się w tą
historię. Główny wątek będzie nam rozszerzał główną oś fabularną, więc tak jakby nagle pojawiają nam się dużo różnych ciekawych rzeczy, o których nie wiedzieliśmy i to sprawi, że to zakończenie będzie...
Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś nie grał, albo grał na początku, jak tylko wyszło i się odbił, to teraz będzie miał bardzo dobry powód, żeby wrócić. No jeżeli mamy dodatek, który rozszerza, nie dodaje tylko dodatkowej jakiejś lokacji, tak, tylko po prostu rozszerza całą grę, no to wydaje mi się, że to będzie naprawdę dobry moment i może być tam pik graczy, jeżeli chodzi o grywalność.
Niektórzy dziennikarze już grali i wręcz mówią, jeśli grasz Cyberpunka od początku, to przestań. Poczekaj do września i wtedy sobie na spokojnie zacznij od początku i przejdź, bo nie wiem, czy nawet będzie możliwość taka, żebyś zaczął ten dodatek w przejściu gry, no bo jakby to jest tak bardzo jakby integralna część.
Phantom Liberty jest dla Cyberpunka czymś takim jak Noc Kruka dla Gothica 2.
Nie wiem, czy to nie za dużo powiedziane, ale... Wydaje mi się, że bardziej, w sensie bardziej jakby Noc Kruka jednak była trochę taka oddzielna, tak?
No
tak
może trochę, ale już wprowadzała inny balans rozgrywki. Tak,
ale nie zmieniała głównego wątku takiego.
No dobra.
Stricte. A tutaj już będzie integracja jakby w kręgosłup gry, więc to jest ważne. W ogóle będziesz miał pościgi, będzie cała mechanika walki w samochodzie, będą opancerzone samochody, wojny gangów i tak dalej, i tak dalej. Bardzo inteligentna policja, której brakowało praktycznie w ogóle w Cyberpunku, tak więc
to akurat
dużo,
wątpię, ale no zobaczymy, jak to wyjdzie.
No zobaczymy.
To na razie brzmi tak, jakby po prostu Cyberpunk miał drugą premierę.
I chyba tak będzie.
No, ale No Man's Sky też miało po kilku update'ach, więc...
Czy Starfield też będzie miał?
Zobaczymy. Dziękujemy Aniko za przygotowanie w tym tygodniu newsshota. Widzę, że już Mateusz Zdanowicz pojawił się w studiu, a to fakt, czas leci nieubłaganie i musimy teraz sobie porozmawiać o dwóch ważnych tytułach, żeby jeszcze zdążyć z Diablo. Tak więc chwila muzyki i wracamy sobie za chwilę. We'll be right back.
Gramy na maksa.
Wgramy na maksa, czas na recenzję Amnesia The Bunker. Gra pojawiła się na PlayStation 4, Xbox One, ale też w takiej kompatybilności na nowej generacji, czyli tak, Xbox Series X i S oraz na PC-cie. O dziwo na PlayStation 5 nie.
Znaczy no działa, nie? Jak odpalisz na wersji PS4, tak samo jak właśnie na Xboxie, nie? Natomiast tak, to jest nowa odsłona serii Amnesia horrorów od Frictional Games, więc... Nie pamiętam, kiedy się ukazała poprzednia odsłona, chyba jakieś 3 lata temu. Przy czym Amnesia Rebirth, bo tak się nazywała poprzednia część, trochę mniej była horrorem, a bardziej była taką grą przygodową. FPP też były oczywiście momenty horrorowe, ale tam twórcy bardziej się skupili na narracji, fabule i nawet były cutscenki trochę w tej grze, więc to było coś innego. I podobnie jak i tamta gra poprzednia to była gra na 8 godzin. Amnesia The Bunker jest trochę mniejszą grą. Jest mniejszym doświadczeniem. Ja ją ukończyłem w 5 godzin, nawet może nie całe. Trochę przyfarciłem, przyznam szczerze, trochę miałem szczęścia, żeby tak szybko przejść. Natomiast no 5 godzin to jest taki, czy 6, jak bardzo długo gramy. No i jest kompaktowa, bo całość się dzieje w bunkrze jednym, francuskim. To jest okres I wojny światowej i gra się zaczyna, że po prostu jest krótki prolog, w którym coś tam się dzieje, nie będę mówić co, ale budzimy się właśnie w opuszczonym bunkrze. No i okazuje się, że w tym bunkrze musimy się po pierwsze z niego wydostać, więc musimy znaleźć pewne rzeczy, które nam pomogą to zrobić. I no coś tam chodzi po korytarzach niepokojącego. I w sumie od tego mogę zacząć, bo czemu nie? Potwór jest bardzo fajny w tej części, w każdej odsłonie, prawda, mamy jakieś potwory. W The Bunker to jest taki potwór na zasadzie, że jeden i ten sam cały czas nas śledzi, tak jak obcy. W Obcym Izolacji też był jeden, przynajmniej na początku, bo później chyba było ich trochę więcej. Natomiast właśnie mamy jednego potwora, którego historia jest bardzo ciekawa. Chyba najciekawsza w serii, jeżeli chodzi o sam jakby lore tego potwora, konkretnie go nie mówię tu o historię, fabułę gry. Chociaż fabuła gry to też jest po części historia tego potwora naszego, który nas śledzi. Ale oczywiście ta fabuła jest tak jak w każdej Amnesii znajdowana przez nas gdzieś tam przy okazji. To nie jest coś, co nam jest w kascenkach opowiadane. Nie tak jak w poprzedniej części serii, tylko właśnie musimy jakieś tam liściki znajdywać, jakieś wycinki gazet, jakieś zapiski tych wszystkich żołnierzy, którzy w tym bunkrze przebywali bardzo długo i też dowiadujemy się właśnie, jak czytamy, jak sobie radzili z tym potworem, jak go pierwszy raz zobaczyli i tak dalej, i tak dalej. Więc ogólnie w to się gra jak w Amnezję cały czas, czyli mamy FPP, horror, źródło światła jakieś musimy mieć, w tym wypadku jest latarka w ogóle nakręcana na sznurek. Nie wiem, czy takie naprawdę istniały, zakładam, że tak. Ale no, to działa w ten sposób, że to wydaje głos, wydaje odgłos, jak ją jakby nakręcamy, żeby działała i odgłosy tutaj zwracają uwagę tego potwora, czyli im ciszej się zachowujemy, tym mniejsza szansa, że nas dopadnie. No więc to jest zawsze ryzyko, odpalać nawet źródło światła i to jest fajne, bo trzeba tak sobie radzić nawet po ciemku w wielu sytuacjach, jeżeli oczywiście chcemy, bo możemy też jakby się z tym potworem zmierzyć w ten sposób, że gdzieś mu tam uciekniemy, jakoś go miniemy, czy nawet go możemy odstraszać. Właśnie to mi się podoba i ja lubię w horrorach tego typu to, że dają nam twórcy narzędzia do odstraszania potwora, tak samo jak w Obcym Izolacji mogłeś strzelić z shotguna, prawda, obcemu w twarz, żeby sobie poszedł na chwilę. To tu też możemy tak zrobić, że mamy rewolwer na początku, potem też zdobywamy strzelbę w końcówce drugiej połowy gry tak naprawdę.
To jest chyba w ogóle nowość tej serii, nie?
Broń palna. Nigdy nie było broni palnej w tej serii, to prawda. No i nowością jest też taka interakcja z otoczeniem trochę większa, bo teraz na przykład powiedzmy, że mamy drewniane drzwi z kłódką, no to w poprzednich częściach koniec, nie, nic nie przejdziesz, musisz znaleźć jakiś klucz pewnie, żeby to otworzyć, a teraz możesz tę kłódkę przestrzelić, możesz ją cegłą rozwalić na przykład rzucając, albo możesz, jeżeli to są drewniane drzwi, rozwalić nawet drzwi, rzucając parę razy cegłą albo granatem na przykład, żeby rozwalić zupełnie drzwi w drzazgi, tylko wtedy oczywiście potwór na pewno się pojawi, jak użyjesz granatu czy czegoś tak głośnego. Więc właśnie fajnie, że w tej części trochę tak tą interaktywność wprowadzili, tylko to nadal jest takie minimalne, no bo to sprowadza się właśnie do tych drewnianych głównie elementów i cegieł przede wszystkim. Natomiast i tak spoko, więc mam nadzieję, że w przyszłości w kolejnych odsłonach jakoś to rozwiną, no bo to jednak sprawia, że ten sam gameplay, bo core gameplay tu polega na tym, że chodzimy, szukamy kolejnych przedmiotów, które mamy znaleźć, prawda? Więc to jest takie typowe dla tej serii, dla horrorów ogólnie, survival. Natomiast właśnie to wprowadza taką trochę, że zagadkowość, tak, że czasem mamy jakieś zagadki teoretycznie, bo możemy na różne sposoby gdzieś wejść na przykład. No i trafiamy do kolejnych pomieszczeń tego bunkra. I właśnie popychamy trochę fabułę do przodu, zdobywamy kolejne narzędzia, no i w końcu się wydostajemy.
Ocena.
Wow. Oprawa jest jeszcze bardzo ładna, jak na grę taką, wiadomo, to nie jest jakiś wysokobudżetowy horror, ale bardzo fajnie jest zrobione oświetlenie i udźwiękowienie jest bardzo dobre, więc cały czas słyszymy jakieś tam, bo nad nami jakby cały czas jakby trwa wojna, więc słyszymy, jak czasem jakieś bomby spadają, nie wiem, czy to potwór się gdzieś przebija, czy faktycznie tylko słyszymy bombę, czy coś, i ogólnie ambient cały jest tu bardzo, bardzo fajny, jeżeli chodzi o całe udźwiękowienie. Więc naprawdę mega klimatyczna gra, bardzo mi się spodobała, też spodobała mi się, że to taka krótka właśnie przygoda. I też cena to odzwierciedla, to jest tam 100...
Okolice, tak, 100 zł, ale ja bym tylko dodał, że jeśli macie Game Passa, to tak, gra jest w Game Passie.
Tak, jest w Game Passie, to warto też podkreślić, więc warto zagrać nową Amnesię, jeżeli zapomnieliście, że wyszła, bo mam wrażenie, że trochę ta gra przyszła tak bez echa. Ludzie nie
wiedzieli, zapomniałem,
że nowa Amnesia wychodzi, także polecam, warto zagrać, na pewno takie... Solidne 8 na 10 dla mnie jest, jeżeli chodzi o horrory tego typu.
Zakupiłeś sam, czy dziękujemy?
Dziękujemy firmie Terminal.io.
Okay. Czyli twórcom, nie, no twórcy.
Twórcy Fictional Games, tak.
Tak, tak.
Oni też wydają, zresztą tak, nie zauważyłem tego wcześniej.
Tak więc dziękujemy jak najbardziej za udostępnienie kopii do recenzji, a my krótka przerwa i trochę pogadamy o Layers of Fear.
Gramy na maksa!
I wracamy. To nie będzie może recenzja, ale takie nasze pierwsze wrażenia, taki po prostu materiał z samej gry, ponieważ recenzje Layers of Fear 1 i Layers of Fear 2 znajdziecie u nas na kanale, a także na Spotify i wszelkich platformach streamingowych, bo recenzowaliśmy tę grę w 2016,
tę gry
w 2016, jak i chyba później, dwa lata później wyszła kolejna część. Jest to gra polskiego studia Bluebird Team, a teraz w 2023 roku Layers of Fear, nie Fears,
nie, nie. Początkowo to miało być Layers of Fears, potem to zmienili, tak. Ale właśnie na wstępie powiedzmy wprost, bo mam wrażenie, że niektórzy nie wiedzą, co to jest. Niektórzy widziałem, że na przykład myślą, że to jest nowa odsłona serii zupełnie.
I poniekąd jest. I poniekąd nie jest.
Ja bym powiedział w skrócie po prostu, że to jest paczka dwóch gier zremakowanych, Layers of Fear 1 i 2, z dodatkową zawartością, z dodatkowym contentem. Tak jest najprościej, nie? Bo masz tę opowieść dodatkową, która łączy te dwie części.
Dobra, to wiem. Paczka dwóch gier zremakowana wraz z dodatkową nadbudową fabularną oraz wszystkimi do tej pory wydanymi dodatkami fabularnymi.
Tak. Więc Complete Edition, takie mega Complete Edition HD.
Plus.
Unreal Engine 5 pack.
Mogliby użyć tych wszystkich azjatyckich wersji Super HD, Remix dalej. I to by chyba wyjaśniło wiele. Co ciekawe, w ogóle gra powstała na Unreal Engine 5. Tak więc jest niewiele jeszcze tytułów, tak więc tym Fortnite. Bardziej jeśli ktoś, no Fortnite, ale ktoś jeśli jest zainteresowany jakimiś pięknymi widokami, niebywałą grafiką, czy świetnymi cieniami, czy efektami wizualnymi, to jest to miejsce, żeby to sprawdzić, tak? Ja też dodam, że tutaj Bluebird odpowiada oryginalnie, ale z czego to wiem, za te technikalia i przeniesienie tej gry w całości na Unreal Engine 5 odpowiada Anshar Studio. To też jest polskie studio, które...
Game Decka robili.
Tak, robili Game Decka i mieli jeszcze kilka mniej znanych produkcji wcześniej.
Natomiast zacznijmy od tego, co jest nowe. Nowe jest, jak w ogóle zaczynacie grę tutaj, to zaczynacie od tej nowej opowieści, czyli wcielamy się w pisarkę,
tak,
która wygrała konkurs literacki i nagrodą było to, że mogła zamknąć się w latarni opuszczonej i napisać,
która straszy.
Tak, i napisać powieść. Znajduje pewien element, który znajduje pewien przedmiot, który przenosi nas jako graczy do pierwszego Layers of Fear, jakby, i wtedy zaczynamy grać w Layers of Fear 1 remake. I potem przechodzimy sobie to, potem znowu mamy inne historie, te dodatki z jedynki.
Ja potem to też mamy... tak trochę zrozumiałem, że ona jakby pisze te Layers of Fear 1 i 2, bo ona zasiada no tak, do maszyny jest, tak. I wtedy się zaczyna dopiero rozgrywka znana z Layers of Fear 1 i 2 później. No. I jest to na tyle... płynnie jakby połączone, że ja musiałem sobie wygooglować, bo nigdy nie grałem ani w jedynkę i dwójkę i wydaje mi się, że też mam bardziej pozytywne wrażenia z tego wszystkiego, że musiałem wygooglować, że faktycznie tutaj skończyła się ta jedynka, a tutaj zaczyna się dwójka, bo jakby jest to na tyle płynnie połączone.
No tak, ale jednak no, lokacja się zmienia dosyć drastycznie, nie? Bo nie, no tak. Jesteśmy na statku.
Ale nie byłem pewien, czy to jest może jakiś spin-off, albo czy to jest jakaś dodatkowa zawartość.
No bo te gry są, to pokazuje, że te gry są bardzo, bardzo podobne też.
Tak.
Nie? Bo to nadal są tak zwane symulatory chodzenia, nie bójmy się tego określenia, tylko jest jeden dodatek gameplayowy, to znaczy tutaj możemy czasem chwycić za źródło światła, latarnię albo latarkę. Czy to jest UV, czy to jest jakieś, no jakieś w każdym razie wydzielone światło, które odpędza i odstrasza duchy, więc to jest taka nowość, jeżeli chodzi o gameplay. Ale poza tym gameplay nadal polega na tym, że po prostu idziemy do kolejnych pomieszczeń, żeby coś tam zdobyć, przenieść, przynieść i po drodze dzieją się straszne, dziwne rzeczy. Korytarze znikają nagle przed nami, coś się dzieje,
tak, albo
dziwnego ze ściany wychodzi.
Ciągle te same drzwi i nie możemy przejść i wchodzimy, chodzimy, chodzimy, tak. I nagle się otwierają.
I dlatego masz pozytywne wrażenie, moim zdaniem, bo grasz pierwszy raz w to.
Tak.
A ja po ograniu, kiedy wychodziło pierwsze Layers of Fear, to powiedziałeś, że było kawałek czasu temu.
No, 6 lat temu.
No właśnie. Więc
a nie, nawet więcej.
Więcej, 7. Więcej. Więc właśnie wtedy jeszcze nie było zbyt wiele horrorów tego typu. I mi się podobało pierwszy Layers of Fear, ale nawet wtedy zacząłem czuć pewną powtarzalność od pewnego momentu. Natomiast jak się gra w to drugi raz, to już trochę przeszkadza bardziej, przyznam. I ciekaw jestem, jak będziesz przychodzi dwójkę tutaj, czy to zaczniesz odczuwać. Bo nawet w dwójce powtarzalne są pewne motywy, wiesz, strachów i tam grania z twoim, znaczy z psychiką twojego bohatera.
No tak, bo ja skończyłem jedynkę i jestem no, na początku dwójki, powiedzmy, z czego to się orientuje, no bo też nie wiem, jak to długo będzie trwało.
Więc tak ogólnie mówiąc, podsumowując dla mnie to
ale jest tylko dodam, jako, że mamy też przeciwników, których rozumiem też nie było.
Nie było w ogóle. No właśnie tak
więc
mówiłem,
których jest... możemy tą latarnią lub latarką jakby pokonywać, tak? Albo coś wprowadzać, trochę jak walanie Wake'u, na przykład mamy jakąś taką anomalię, którą właśnie rzucamy taki super, super światło, które rozprasza to i tam kolejną ciekawostkę odkrywamy, kolejny fragment obrazu czy czegoś tam. Tak więc dla mnie wrażenia są jak najbardziej pozytywne, tym bardziej, że ta gra w ogóle jeszcze mniej kosztuje niż Amnezja, a to jest jednak są dwa tytuły w jednym, jeszcze zremasterowane, stworzone zupełnie od początku. Wydaje mi się, że trochę jest to niebezpieczne wydawanie tej gry w sensie takim tak dużo, no widać, że dużo budżetu zostało to, w to włożone, żeby to tak wyglądało i to w ten sposób właśnie wydać. Tak więc wydaje mi się, że to było takie trochę ciche marzenie Bluebera.
Na Steamie widzę, że jest troszkę tańsza Amnezja. O parę złotych.
No to ja widziałem na konsolach. Ale wydaje mi się, że to było takie ciche marzenie Bluebird Team, żeby to jakby...
No pewnie
to,
tak.
To były takie nasze super gry i chcielibyśmy, żeby one w końcu, nie wiem, no, były przekazane tak, jak sobie wymyśliliśmy, żeby wyglądały tak, jak sobie wymyśliliśmy, mając już budżet.
Tylko nie wiem, czy nie byłoby lepszym pomysłem wtedy stworzenie nowej części zupełnie, bo one i tak się nie muszą łączyć. I mogliby ulepszyć te takie właśnie niedoskonałości, tą powtarzalność troszeczkę.
Może to jest
jakiś
test.
Inny, może to jest test, ale no...
Przed tym, czy warto w ogóle.
Moim zdaniem warto, ale właśnie trochę gameplayu więcej bym chciał. Do tego bardziej mi się podoba z tych dwóch horrorów Amnezja nowa, bo tam jest gameplay bardziej gameplayowy.
No tak, tam że tak strzelamy powiem. W ogóle.
No znaczy akurat te walki jest mało, nie, ale chodzi mi o jakby właśnie to takie interaktywność z tymi przedmiotami, że ty nie tylko je zbierasz i podnosisz i oglądasz, tylko faktycznie możesz rozwalać rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No.
Za tydzień może zrobimy jakąś aktualizację jeszcze moich wrażeń po przejściu drugiej części, ale na ten moment chyba można powiedzieć, że jeśli graliście w jedynkę i dwójkę,
to nie warto. To... Chyba, że jesteście ultrafanami, to
tak,
wtedy
tak. To raczej nic się nie stanie, jak nie zagracie, ale dla osób, które nie grały, to moim zdaniem naprawdę warto.
To wtedy można polecić.
A dla fanów to tym bardziej, bo macie wszystko, znowu możecie to wszystko przeżyć, tylko no, w bardzo ładnej oprawie graficzno-wizualnej. Tak więc polecanko w miarę od nas, a chyba przyszedł już czas, żebyście razem z Pawłem się podobno zmaterializowali.
Mówiłeś mi wcześniej, że zaskoczyła cię nasza ocena tej gry, więc ciekawe, czy słuchaczy też zaskoczy.
No miejmy nadzieję, że tak. Tak więc wracamy z recenzją już za chwilę.
Tu gramy na maksa, zapraszamy Was bardzo gorąco na naszą recenzję Diablo 4. Mateusz Zdanowicz, Paweł Typiak, zaczynamy. Długo zbieraliśmy się do tej recenzji, bo i Diablo to jest taki tytuł, który długo wychodził, więc nie spodziewajmy się, że będziemy bardzo szybko taką grę recenzować, która jest bardzo duża czy ogromna, o tym już za chwilę. Takie pierwsze wrażenia z Diablo 4 przede wszystkim są takie, że nie masz ochoty odkładać pada i chcesz siekać potworki.
To prawda, chociaż trochę inaczej to jest już jak levelujesz drugą postać, ale faktycznie Blizzard jednak, znaczy tu po prostu widać budżet, nie? Nie ma takich innych gier tego typu, w sensie są inne hack and slashy na rynku, ale nie ma tak wysokobudżetowych gier tego typu, dlatego Diablo tu wygrywa tym po prostu no feelingiem, frajdą z rozgrywki, nie? Bo ale te animacje i to wszystko robi roboty po prostu, że chce się grać coraz więcej.
Tak, to prawda, ale myślisz, że siekanie potworków to była główna rzecz, za którą pokochaliśmy Diablo, bo jednak wydaje mi się, że loot, czyli to, co upada nam na ziemię, podnosimy i porównujemy, no to była jednak ta najważniejsza rzecz, a chyba nie dlatego teraz gramy w Diablo 4, odnoszę takie wrażenie.
Dla mnie w sensie to zawsze była jednak rozgrywka przede wszystkim, bo loot sam w sobie, nawet w starsze Diablo nigdy nie grałem dla lootu, bo nigdy nie grałem w tak zwanym endgame'ie, więc a chyba tam to było najlepsze. W trójce już trochę było tego więcej, natomiast teraz mam wrażenie, że loot mógłby być akurat w czwórce troszeczkę lepszy, trochę lepiej zaprojektowany, ale oczywiście bardzo fajnie jest zrobiony i tak miło, jak wypada coś pomarańczowego, szczególnie z jakimiś fajnymi cechami specjalnymi, to zawsze jest satysfakcja, nie?
Ale też plusem jest to, że szare przedmioty może nie, ale niebieskie być może, a na pewno żółte, to nie jest do końca szrot. To nie jest rzecz, którą chcielibyśmy wyrzucać, ale chętnie jej używamy. O, widzicie, do Diablo można mówić naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale zacznijmy od samego początku. Blizzard w końcu po wielu, wielu latach wydaje grę, która rozemocjonowała mnóstwo ludzi. Podali informację, że już 666 milionów dolarów zarobiło dla nich Diablo 4. Ogrywają wszystko tymi piekielnymi liczbami demonicznymi. A o co chodzi w samej grze? Jeżeli chodzi o fabułę, która jest bardziej obszerna niż wszystko, co mieliśmy do tej pory w Diablo. Lilith, córka nienawiści, tak mi się wydaje, tak, schodzi na ziemię, zostanie przywołana już w pierwszym pięknym cinematiku i liczymy na dużo tych cinematików, a tak powiedzmy, w połowie gry myślisz sobie, halo, gdzie są te piękne cinematiki, na które tak bardzo czekałem, ale nie chcemy wam tutaj spoilować. W każdym razie, pierwszy piękny filmik, który już pewnie wielokrotnie widzieliście także na YouTubie, wprowadza na nas Lilith. Zagrożenie jest ogromne, demonica kroczy przez świat sanktuarium, bo nie jesteśmy na ziemi, jesteśmy w świecie sanktuarium, ale jesteśmy ludźmi. No i wybieramy sobie jedną z klas, a tych klas jest trochę i różnią się dość mocno od siebie.
No tak, no. Fajnie, że się różnią, to zawsze plus. Jest 5 klas i wszystkie wracają, jeżeli gryliście w Diablo 2, to dobrze myślę, że każda z nich była też w dwójce, bo barbarzyńca, nekromanta, czarodziej, łotrzyk i druid.
I druid.
Przy czym tak łotrzyk jest. Działa, łotrzyk to jest połączenie nawet dwóch klas z Diablo 2, bo zabójczyni i amazonki tak naprawdę. Więc tak, są bardzo różnorodne. Ja przyszedłem grę i jestem w endgame'ie teraz na prawie 70. poziomie łotrzykiem. I bardzo przyjemnie się grało, szczególnie później jest to naprawdę maszyna do zabijania totalna. A później zacząłem jeszcze każdą klasę praktycznie poza czarodziejem, bo grałem w becie dużo czarodziejem, więc druida nabiłem tam na 20 któryś level, barbarzyńcę też i zacząłem jeszcze nekromantą grać. I nekromanta chyba trochę dłużej z nim zostanę, bo on jest bardzo, bardzo przyjemny. I mam wrażenie, że trochę nawet za mocny na początku przynajmniej.
Od razu, znaczy ja nie wybierałem nekromanty, ponieważ trójkę splatynowałem właśnie nekromantą i miałem już dosyć tych wszystkich potworków śmiercionośnych, które ze mną chodzą. Aczkolwiek wziąłem druida i chodzą teraz inne potworki, bardziej pierzaste, więc w tę stronę poszedłem. Natomiast od razu odpowiedzmy na pytanie, bo czy Diablo 4 to jest bardziej Diablo 2 czy Diablo 3? Moim zdaniem to jest świetna kontynuacja Diablo 2. Ale oczywiście nie zapominają twórcy o Diablo 3. Wiele rozwiązań z Diablo 3 było lepszych niż w Diablo 4 i wiele rozwiązań z Diablo 2 było lepszych niż w Diablo 4, ale mamy takie idealne połączenie pomiędzy tymi dwiema grami. Czy idealne, to bym się jeszcze zastanowił, bo jednak wybór przedmiotów dla mnie był dużo wygodniejszy w Diablo 3. Tutaj po prostu mamy takie połączenie trochę z Diablo 2, jeżeli chodzi o ekwipunek taki w kratkę, ale ja nie mogę się w tym połapać, bo cały czas opisy wszystkich przedmiotów zasłaniają mi kolejne przedmioty. Hmm. I to jest dla mnie bardzo niewygodne. Mam z tym naprawdę spory problem. W Diablo 3 ta lista była dużo bardziej wygodna, ale z drugiej strony jestem ogromnym fanem drzewka umiejętności w Diablo 4, bo no tak, dostajemy jeden punkt umiejętności po każdym levelu, powyżej 50 levelu co jeden level dostajemy 4 punkty umiejętności, w sensie co ćwiartkę levelu dostajemy punkt umiejętności, więc to też jest super. Natomiast nie myślcie sobie, że 50 level to jest połowa. Wyliczono, że mniej więcej 82 level to jest połowa levelowania do setnego levelu.
No, bo potem chodzi o to, że po prostu po 50 levelu zwalnia to zdobywania expa. Znaczy cały czas otrzymujemy tyle samo, ale po prostu jest więcej potrzebne. Bo wtedy już nie zdobywamy jakby zwykłych leveli, tylko pasek doświadczenia się zmienia na niebieski, to są już paragony, znaczy mistrzostwo chyba to jest w polskiej wersji. I faktycznie idzie to wolno, ale właśnie no pomaga ten fakt, że co 25% tego paska zdobywamy skill point do tego, do tej tablicy. To nie jest drzewko już, nie, ta tablica mistrzostwa Paragon, to jest takie jakby, mamy normalne drzewko talentów, po 50 poziomie mamy tablicę mistrzostwa, gdzie sobie po prostu wybieramy kolejne skille, tylko to jest w trochę innej formie podane, takiego jakby właśnie takiej tablicy z kafelkami i te kafelki to są punkty i potem możemy tam jeszcze montować glify w tych tablicach, które sprawiają, że dookoła tych glifów te punkty skilli jakoś inaczej działają. Więc
i to mi się właśnie podoba w Diablo 4, że gramy właśnie nie tylko dla lutu, nie tylko dla siepania potworków, ale chociażby dlatego, żeby stworzyć idealny build naszej postaci. Ja wielokrotnie kasowałem wszystkie skille i zmieniałem podejście zupełnie do grania. Raz na zmiennokształtność grałem, czyli zamienianie się w niedźwiedziołaka czy wilkołaka, a potem nagle stwierdziłem, hej, mam kilka sygnetów, które powodują dodatkowe bonusy do burzy i do innych umiejętności. I to też mi się bardzo podoba w Diablo 4. Zdobywacie broń, która daje wam bonus do jakiejś umiejętności, której wcześniej sobie nie wykształciliście, możecie zacząć z niej korzystać. Nagle stwierdzacie, okej, od teraz gram tylko i wyłącznie żywiołem ziemi i burzą i łączę je ze sobą i nagle okazuje się, że pioruny co chwilę uderzają w coś, odkrywając nam jakieś ciekawe przedmioty typu złoto, butelki z health potion, prawda? I to wszystko fajnie działa. Jeżeli graliście ostatnio tylko i wyłącznie w Diablo Resurrected 2, no to tutaj mamy taki zmieniony system, to już w trójce się oczywiście pojawiło, więc dla tych, którzy trójkę jednak odwiedzili, to nie jest nic nowego. Czyli nie będziecie naparzać cały czas buteleczek z maną, bo to tak nie działa, tylko macie specjalną, zwykłą umiejętność podstawową, tak zwany autoatak, który napełnia wam punkty tej many. Ona się za każdym razem w zależności od postaci inaczej nazywa. Gniew, nienawiść i tak dalej. I ta mana wtedy sobie się ładuje i możecie skorzystać ze specjalnej umiejętności, która drenuje właśnie tę manę. To działało w Diablo 3 i cieszę się, że zostali przy tym. Bałem się, że jednak skorzystają z tej opcji walenia buteleczkami i trzymania w ekwipunku miliarda buteleczek niebieskich.
Nie, to bez sensu było. Ewentualnie mogliby zrobić, wiesz, po prostu, bo też nie trzymasz w ekwipunku health potionów, nie? Tylko masz je jakby tak poza ekwipunkiem.
Tak.
Ale barbarzyńca ma to najgorzej, bo jak się gra barbarzyńcą, to on ma tą furię, tylko że jak nie jesteś w walce, to ona się wyczerpuje sama i tak, więc trochę jest tak, że zawsze na początku walki jest trochę słabo, ale są skille, które pomagają generować od razu, na szczęście. Więc...
No właśnie, ale to jest też plus tej gry, że ona jest naprawdę różna w zależności od postaci, którą wybierzecie. I to jest super, że to nie jest tylko reskin plus inne przedmioty i umiejętności, tylko naprawdę zupełnie inaczej się gra. A jeżeli chodzi o możliwości grania, no to Diablo 4 jest ogromne pod względem możliwości wybierania dodatkowych misji. Ja cały czas byłem odwodzony od głównej linii fabularnej, którą polecam zrobić na samym początku, bo dzięki temu odblokujecie wierzchowca i możecie tak szybciej robić misje dodatkowe. Ale ja chciałem robić te misje dodatkowe, bo były ciekawe. To jest przynieść, podaj, podzamiataj. To nie jest może nic takiego urywającego, nie powiem co. Ale mimo wszystko to było dla mnie ciekawe, bo dawało mi no expa, kolejne punkty.
No to wtedy tak, ale jakoś fabularnie te misje... bo niektórzy mówili, jak ja chyba na Twitterze napisałem, że jakoś... poboczne misje jakoś nie porywają tak bardzo, nie? Są spoko, ale nie pamiętam ani jednej jakiejś super wyjątkowej misji, w sensie one są fajne w tym jakby gatunku, prawda, Diablo i takie dark fantasy, ale no to często jest coś w stylu, ktoś zaginął, iść tam go znajdź, o nie, demon go opętał, nie? To jest bardzo często taka sztampa gatunkowa, ale jest przyjemne.
Ale wiesz, tylko... nie przejąłeś się w momencie, kiedy nagle jeden ojciec rodziny musiał wyemigrować do sąsiedniej wioski i mówi, że jemu nie jest potrzebne to jedzenie, on da sobie radę, jego dzieci głodują, zanieś mi to jedzenie do... Znaczy ja wiem, że to jest kolejne przynieś, podaj, pozamiataj, ale no tak, jednak tak. Historia nabudowana dookoła powoduje, że to Diablo jest Inaczej, Sanktuarium to nie jest na pewno destynacja wakacyjna.
No nie.
Nie chcielibyście się tam urodzić, ani nie chcielibyście tam być i żyć. To jest trudne miejsce do mieszkania, no szczególnie, że demony pamiętają się dosłownie co krok. Ale mamy jeden wielki świat, a nie taką konstelację dziwnych aktów jak w poprzednich częściach. Mhm. Możecie od samego początku połazić sobie dosłownie gdzie chcecie, choć ubiło was pewnie potworki, aczkolwiek możecie zwiedzać ile tylko chcecie. I to jest naprawdę ekstra, więc mamy naprawdę duży kontynent, który będziemy sobie zwiedzać. No i te miasta, które odbijamy z rąk potworów, te twierdze, cytadele chciałem powiedzieć, twierdze, dzięki którym też zdobywamy kolejne punkty umiejętności. No właśnie, bo punkty umiejętności nie są przydzielane tylko za same levele, ale także za wykonywanie niektórych rzeczy i nagle dostajemy po prostu do odebrania kolejne bonusy.
Tak,
i to jest też
tak,
ekstra.
Bo to jest coś takiego, jak nie wiem jak to jest po polsku, Renown Progress to się nazywa w angielskiej wersji, czyli jakby doświadczenie, czy kariera nasza w danym regionie. To jest chyba, ma 5 czy 6 etapów i po prostu robiąc różne rzeczy w danym regionie, nie wiem, chodząc do dungeonów, odwiedzając te piwnice, czy takie mini dungeonki malutkie, robiąc questy poboczne, czy po prostu jakieś eventy, bo są też takie publiczne eventy w tej grze, gdzie spotykamy czasem innych graczy i razem robimy jakieś proste zadanie w danym miejscu. To robiąc to wszystko właśnie zdobywamy sobie doświadczenie dla danej części jakby tego kontynentu, tej naszej krainy. I możemy na przykład zdobyć bonus do doświadczenia albo właśnie dodatkowy skill point, a później to są jeszcze jakieś inne rzeczy typu właśnie paragon points, czyli te punkty mistrzostwa. Więc tak, więc opłaca się to robić, bo
ale
to jest cenne.
Można być onieśmielonym ilością tych opcji, bo tak jak my wam o tym opowiadamy w tym momencie, to sobie myślicie, nie, ja tego nie ogarnę. Spokojnie, ale to wszystko przychodzi z czasem.
Tu warto też powiedzieć, że jak się gra pierwszy raz w Diablo 4, to tak jak powiedziałeś, warto się skupić na fabule po prostu, bo misje poboczne i tak się można robić później, tak. To znaczy wszystko można sobie dokończyć już mając odblokowane wszystkie waypointy, wszystkie teleporty.
Ale ktoś powie, po co przecież przeszedłem właśnie fabułę, czyli przeszedłem Diablo. No właśnie nie, fabuła to początek przejścia tej gry, a później gramy na tak zwanym endgame'ie, czyli mamy dostęp do wielu nowych opcji i cieszę się, że Blizzard o to zadbał. To, co mnie najbardziej cieszy, to my jesteśmy chwilę po premierze, bo gra miała premierę 6 czerwca i za 3-4 miesiące, za pół roku, za rok ta gra będzie wyglądać zupełnie inaczej. Pamiętam, że Diablo 3 na początku leczyłeś się buteleczkami, tych buteleczek miałeś, nie wiem, 70-80, a potem zamienili to w skilla, który się cooldownował po prostu. I tak samo praktycznie jest tutaj, ale pamiętajmy też, że w Diablo 3 mogliśmy uciekać prawą gałką, a tutaj też to jest taki skill, który się cooldownuje i możemy określoną ilość razy tylko to zrobić, więc ta gra jest, ona jest bardzo dobrze dopracowana, ale też na pewno będzie się zmieniać, będzie ewoluować pod wpływem tego, co mówią gracze, bo na przykład ten problem, że jeden z graczy zrobił sobie postać hardkorową, czyli taką, która ma permadeath, ginie i znika, rozłączyło go z serwera, została zabita na tym serwerze, bo sama postać jeszcze tam została, no i nie mógł jej już odzyskać. To jest akurat no, duży błąd i wiem, że Blizzard ma się tym zająć.
Wiem, że Blizzard teraz googlowałem przed momentem, czy przypadkiem nie mają dodać tej mapy, na której brak narzekałem, czyli mapy na ekranie, w sensie tak jak w starych Diablo, bo nie ma tego w tej części, to jest trochę irytujące, bo ja lubię widzieć jakby, co mam tak blisko dookoła siebie, a z kolei minimapa, ta w rogu ekranu, nie ma opcji jakby oddalania widoku, a na niej ani przybliżania, jak wiele gier pozwala sobie skalować tę minimapę. Więc trochę nie rozumiem, czemu też nie ma takiej opcji, ale w każdym razie wiem, że Blizzard już planuje na lipiec, na początek
duży
lipca,
patch.
Duży patch i tam mają być przede wszystkim zmiany z balansem i żeby trochę szybciej się levelowało później po 50 levelu właśnie.
To, co mi przeszkadza w tej grze, to skalowanie przeciwników, czyli nie mamy takiego wrażenia, że rzeczywiście rośniemy w siłę. To jest duży moim zdaniem minus. Nie wiem, czy tutaj Blizzard nie powinien się nad tym zastanowić, a zdarzało im się cofać niektóre swoje pomysły dość innowacyjne, takie jak na przykład domak aukcyjny z Diablo 3, o którym nikt już nie pamięta, więc mam nadzieję, że i to cofną i nie będzie tego skalowania, bo to jest po prostu głupie, bo ten sam niedźwiedź miał level pierwszy, biłem go tak samo długo jak na levelu 35, więc to jest bez sensu. I druga rzecz, która mnie strasznie, ale to strasznie denerwuje, to to, że jesteśmy ciągle online. Słuchajcie, no w momencie, kiedy gram w Diablo i dziecko mi zaczyna płakać albo pies zaczyna wyć, bo chce, żebym go wyprowadził, a ja nie mogę zapauzować, bo atakują mnie stworki, dla mnie życiowo to jest spory problem, bo ja naprawdę muszę uciekać w jakieś miejsce, a jak mam jeszcze boss fight, nie ma opcji. Ale to jest, ja powiem do trzylatki, ale to jest online, nie wyłączę. No nie. Zabiją mnie i koniec, więc granie dla ludzi, którzy mają dzieci i psy w postaci hardkorowe tylko i wyłącznie w nocy, kiedy nikt się nie obudzi, bo nie da się zapauzować tej gry, co jest dla mnie no straszne, naprawdę straszne.
No to jest dziwne, w sensie oczywiście to jest pewnie antypiractwo, nie? Ale wszyscy na tym cierpimy.
Tak. Szczególnie nasze dzieci i psy.
Tak, bo nie rozumiem, czemu można by nadal mieć te funkcje online'owe, ale po prostu dać też tryb offline, nie? Mhm. Mi to jakoś strasznie przeszkadza, chociaż momentami są lagi na przykład odczuwalne. W weekendy, wieczorami.
A, okay.
Czasem czuć takie, szczególnie jak się przechodzi z regionu do regionu, w sensie nie chodzimy o te główne regiony, ale takie, bo każdy region się dzieli na takie podregiony jakby też, to na przykład wtedy jest takie postacie tak telepiasz, wiesz, takie lagi czuć odczuwalne. Ale tak, też mi przeszkadza level scaling, bo przez to było zbyt łatwo dla mnie w drugiej części kampanii. Pierwsze 30 leveli to ok, czasem czuć tam jakieś wyzwania, ale później już po prostu każdy boss to nie był dla mnie żaden problem. Łotrzykiem dosłownie. Łotrzyk teoretycznie klasa, która no, nie powinna przyjmować na twarz obrażeń, prawda, bardziej powinna się ruszać. A ja stałem przed bossami, wiesz, w kałuży jakiegoś ognia i nie musiałem się w ogóle ruszać.
Wow.
No, ale to może też kwestia klasy. Natomiast ewidentnie fajniej by było bez tego scaling levelingu, czy na odwrót level scalingu.
Tak jest.
I jeszcze taki, znaczy, to jest troszkę wada dla mnie, że jak się leveluje nową postać, to mapa jest zasunięta na nowo, co jest jaką bzdurą trochę, no bo odkryłeś już całą tę mapę i nie po to levelujesz nową postać, żeby znowu eksplorować i robić fabułę i poznawać
to
ten świat, bo
ale
już to raz zrobiłeś. Można pominąć, ale właśnie mimo to cały czas musisz na przykład, dobra, to mam nową postać, stworzyłeś, chcę iść do dungeonów od razu,
no tak.
Nawet nie wiesz, gdzie one są, nie? Musisz i tak otwierać przeglądarkę.
Miałoby to sens, gdyby mapa była robiona proceduralnie, a po raz pierwszy mamy mapę z góry ustaloną.
Wtedy
więc
to
tak,
oczywiście
to
miałoby
dziwne.
Sens, nie? Ale tu właśnie mapa jest jedna, więc nie rozumiem, czemu po prostu nie wzięli trybu przygodowego z Diablo 3. Do Diablo 4, na tworzenie nowych postaci, bo to było idealne.
Dużo opcji, dużo możliwości, ale myślę, że to jest czas na podsumowanie i dajmy wam też ten moment, żebyście sami odkryli Diablo 4, jakie jest i jak wam się będzie podobać. Czekamy na wasze komentarze. Czas na podsumowanie. Ode mnie Diablo 4 to jest zdecydowanie gra, na którą długo czekałem. To jest najważniejsza premiera dla mnie tego roku. Wygląda obłędnie, do tego działa naprawdę świetnie. Mhm. Muzyka jest rewelacyjna. Wspominałem na audycji, że zdarza mi się odpalić Diablo 4 tylko i wyłącznie po to, żeby posłuchać muzyki, co jest dziwne. Na pewno jest dostępna na YouTube, ale odpalam sobie konsolę wtedy. Natomiast podoba mi się to, jak dużo jest misji pobocznych, jak dużo jest stachu do robienia, jak dużo jest możliwości resetowania postaci i skilli. I ta fabuła jest po prostu bardzo, bardzo gęsta. Z tego co wiem, został zatrudniony nawet tam Polak od Wiedźmina i Cyberpunka, który pracował nad fabułą. Wow. Więc to też ma naprawdę duże znaczenie, no bo pamiętajmy, że jednak fabuła w poprzednich częściach była dość szybka i miałka. Tutaj może okej, jesteśmy, to jest też trochę minus, że jesteśmy tylko takim biernym obserwatorem, siepaczem i obserwatorem tych wszystkich wydarzeń. Przydałyby się jakieś drzewka dialogowe, to byłoby naprawdę super i wpływ jakiś na cały ten świat przedstawiony, ale mimo wszystko nie narzekam, bo fabuła jest naprawdę bardzo dobra, dużo dramatyzmu, dużo takich smutnych momentów, dużo zaskoczeń. Do tego jeszcze...
I fajny teaser przyszłych dodatków jest też na końcu.
Tak, to też prawda, więc widzimy, że będziemy mieli tutaj grę na wiele, wiele godzin, jak nie lat tak naprawdę. Nie przeszkadzają mi mikropłatności, bo jak nie chcę, to nie kupuję. To nie
tylko
jest
kosmetyczne,
mnie...
nie? Więc dokładnie. Tak naprawdę. A też zbroje, które są w grze i tak są super moim zdaniem
to
wszystkie,
prawda. Więc nie mam potrzeby wydawania dodatkowych pieniędzy, mimo iż można było wydać już na samą grę naprawdę bardzo dużo hajsu. I powiedziałbym, że to jest takie, wiesz, takie mocne 8+. I wtedy wjeżdża granie koopowe na jednej kanapie i wjeżdża rewelacyjny dubbing polski. Lokalizacja jest po prostu fenomenalna, a granie na kanapie to jest coś, no do tego się nie da zastąpić. Granie w Diablo na jednej kanapie, ja spędziłem z moim szwagrem w Diablo 3, myślę, że jakieś 400 godzin na jednej kanapie. I powiem ci to...
A nie przeszkadza ci wtedy interfejs trochę?
Tak, delikatnie wiem, że on, znaczy delikatnie, bardzo mi przeszkadza, jest do zmiany, ale mimo wszystko podbija mi całą ocenę na 9,5 na 10. Diablo 4 jest mocarne, aż 9,5 na 10.
My z dziewczyną gramy na dwóch osobnych PC-tach, więc wtedy nie mam tego problemu z interfejsem, nie? Więc to jest plus. Natomiast dla mnie to jest 8 na 10.
Okej.
Głównie dlatego, że właśnie przez te wady, które wymieniłem, nie wszystkie wymieniłem też, ale nie chcę się skupiać na wadach.
I mogą zniknąć w międzyczasie.
Mogą zniknąć, też to jest prawda, ale było to doświadczenie pierwsze trochę takie. Natomiast endgame mógłby być też troszkę lepiej zrobiony, w sensie to wszystko, co robimy, żeby levelować już potem na tierze trzecim i czwartym, ale to jest świetna gra, po prostu bardzo przyjemnie się gra, świetny klimat. I o to chodzi w Diablo też, nie, więc przyjemnie się sieka i rąbie potwory.
Jak
8
damy
na 10.
8,5 mocne na 10 to będzie dla mnie za mało, ale chyba będzie w porządku.
Będzie w porządku, spokojnie.
Niech będzie. Rady. Dziękujemy wydawcy za dostarczenie gry do recenzji. 8,5 bardzo mocne na 10 dla Diablo 4 odgramy na maksa.
Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ach, ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20:00 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.